No już chwilę udało się odsapnąć po tym bardzo, bardzo emocjonującym meczu na Anfield, gdzie Liverpool zremisował z Manchesterem City. Gole strzelane w pierwszej połowie przez Johna Stonesa po dośrodkowaniu Kevina De Bruyne. W drugiej części spotkania wyrównał Alexis McAllister po rzucie karnym i faulu Edersona na Darwinie Nuniezie. Tak, ten podcast będzie dotyczył właśnie tego spotkania, ale nie tylko, bo chciałem się zająć również meczem Arsenalu z Brentford, który miałem okazję komentować w sobotni wieczór, sobotnie popołudnie, a że mamy trzyzespołowy wyścig mistrzowski, to absolutnie nie warto unikać tematu drużyny, która też przecież w tej rywalizacji uczestniczy, zwłaszcza że czeka nas 3-tygodniowa przerwa od tej rywalizacji ze względu na to, że za tydzień rozgrywki Pucharu Anglii, większość kolejki jest anulowana, no a potem oczywiście przerwa na kadrę. Powrót będzie naprawdę od mocnego uderzenia, bo przecież pod koniec marca Manchester City gra z Arsenalem, a więc kolejny taki mecz o Mistrzostwo Anglii, chociaż ja nie lubię tego określenia, powiem Wam szczerze, zwłaszcza po dzisiaj. Mam takie wrażenie, że to są mecze, które bardzo elektryzują, ale ze względu na to, ile jeszcze jest w lidze grania, to takiego bezpośredniego wpływu na rywalizację nie będą te wyniki miały. Może pod względem momentum, może pod względem, nie wiem, tego, ile kto poświęcił sił i jakości na zdobycie w danym meczu wyniku. Natomiast jeśli chodzi o samo spotkanie między Liverpoolem a City, to naprawdę był jeden z lepszych meczów między Guardiolą a Kloppem, choćby z tego względu, że była tam naprawdę ogromna intensywność. Ten mecz mi się podobał ze względu na to, że nie wyglądał na tak do końca kontrolowany przez jednego czy drugiego trenera. Na pewno bardziej kontrolował i dominował Liverpool, ale o tym też tak będzie. Oczywiście przed tym spotkaniem dyskutowaliśmy sobie w studiu Viaplay o tym, dlaczego to akurat Jurgen Klopp tak zawsze stawia się Guardioli. No bo przecież było to ich 30. spotkanie we wszystkich rozgrywkach. 12 zwycięstw po stronie Niemca, 11 Hiszpana, 7 remis w golach 45-50 na plus tym razem Pepa. W samej Premier League to 16 spotkanie i siódmy remis. Tu akurat nieznaczna przewaga Guardioli. Natomiast ja wracam do wypowiedzi Seska Fabregasa, której udzielił w podcaście Planet Premier League parę tygodni temu, mówiąc o tych różnicach pomiędzy drużynami walczącymi o Mistrzostwo Anglii. Otóż jak patrzymy sobie na Manchester City, to doskonale wiemy, że Pep Guardiola bardzo z meczu na mecz, ze względu na to, jak rywal się ustawia, jak broni, jak podchodzi do pressingu, lubi manewrować swoim składem, wystawiać innych skrzydłowych, czasem troszkę inaczej wybierać linię obrony, także jeśli chodzi o, nie wiem, wsparcie dla Erlinga Haalanda, wygląda to bardzo różnie. Mecz z Liverpoolem też był tego doskonałym przykładem, jeśli chodzi o choćby brak Rubena Diasza, który wydawało się, że będzie miał pewne miejsce w podstawowym składzie, ale też także o wybór Juliana Alvareza na skrzydle, Kevina De Bruyne i Bernardo Silva w środku. Doskonale też wiemy, że Mikel Arteta te kombinacje lubi, próbował już tak wielu. Jego jedna z częściej przypominanych konferencji prasowych to ta, na której powiedział, że jego zespół ma aż 46 różnych systemów uzależnionych od tego, jak się ustawia przeciwnik. W tym gronie trzech ekip walczących o Mistrzostwo Anglii Jurgen Klopp się wyróżnia. Bo ja mam wrażenie, że nawet ten mecz pokazał, że on się tymi wszystkimi niedoskonałościami, brakami, kontuzjami kompletnie nie przejmuje. I nawet tak jakby w ostatnich tygodniach był jeszcze bardziej przekonany co do tego z meczu na mecz, że jest w stanie tak naprawdę grać to samo za sprawą coraz to, nie wiem, nowych zawodników, czy też młodszych piłkarzy wprowadzanych do pierwszej drużyny. mecz City był tego dobitnym przykładem, bo on w ten plan A, i to też wspominał, Fabregas, idzie do samego końca, niezależnie od zmieniających się okoliczności, od tego, co się dzieje na boisku. Dla niego to zawsze te najważniejsze fundamenty, cechy charakterystyczne, możemy to różnie nazywać, ale one są dla Guardioli, dla Jurgena Kloppa najważniejsze. I także w tym meczu na Anfield niedzielnym to one przyczyniły się do tego, jak wyglądała gra Liverpoolu i jak blisko Liverpool był zwycięstwa w tym spotkaniu. Dlatego ten plan A przeciwko, fajnie to Jonathan Liu określił w Guardianie przed jeszcze meczem z Guardiolą, what the hell plan, czyli mowa oczywiście o kombinowaniach Pepa Guardioli, to ten plan A jest w tym wszystkim tak naprawdę ujmujący, bo tak bardzo wierzy w swój zespół, w swoich piłkarzy. Myślę, że to też przekłada się na ich dyspozycję, a co się dzieje, gdy trener chce manewrować i często robi jakieś rzeczy, które z pozoru mogą się wydawać dziwne lub niezrozumiałe, no to widzieliśmy po reakcji Kevina De Bruyne, gdy schodził z boiska, a wchodził za niego Mateo Kovacic w 69 minucie właśnie starcia na Anfield. Chciałem się skupić także na tej sztuce parcia do przodu, bo tak właśnie odbieram drugą połowę Liverpoolu. Samo spotkanie nie było, powiedziałbym, w sposobie rozegrania tak zaskakujące. Był to też przykład tego, jak Jurgen Klopp tak naprawdę inspiruje się Guardiolą. Oglądaliśmy dwa zespoły budujące grę w bardzo podobny sposób, na trzech środkowych obrońców, dwóch pomocników i piątkę napastników, oczywiście z dwoma tak naprawdę dziesiątkami. W przypadku Liverpoolu to był Elliot oraz Szoboszlai, a w przypadku Manchesteru City to Kevin De Bruyne i Bernardo Silva, poszukującymi sobie wolnych przestrzeni. Tu akurat było naprawdę dużo podobieństw i to, jak skutecznie Liverpoolowi w pierwszej połowie wychodziło zwłaszcza odnajdywanie tej różnicy na prawej stronie, gdzie fantastycznie współpracowali Elliot z Conorem Bradleyem, gdzie też bardzo dobrze wprowadzał piłkę Kwansah, ale też jak z drugiej strony Luis Diaz swoją przebojowością potrafił tworzyć przewagę. To wszystko bardzo mi imponowało i ja to odbieram jako taką właśnie sztukę parcia do przodu. Ten wyścig mistrzowski będzie właśnie tym. Mamy 10 kolejek do końca, tylko drużyny, które będą w stanie być do końca, do ostatniego momentu i niezależnie od trudnych momentów, które na pewno się zdarzą jednym i drugim, niezależnie od tych momentów będą w stanie poświęcać się i iść za tym, co wskażą menedżerowie do samego końca, no to myślę, że to może zadecydować o mistrzostwie kraju. W tym sensie trochę łatwiej może być właśnie Liverpoolowi, naznaczonemu ogromnymi problemami kadrowymi z piłkarzami, którzy dopiero wracają, ale to może być w jakimś sensie łatwiejsze, że oni mają ten plan A, w który niezależnie od składu personalnego idą w ciemno. Jeśli chodzi o wątki z meczu, które chciałem poruszyć, punkt pierwszy to rzut rożny, który przyniósł prowadzenie Manchesterowi City. Bardzo szybko stwierdziłem, że muszę odpalić komputer, oglądając jeszcze ten mecz, i znaleźć rzuty rożne Liverpoolu w defensywie, żeby zobaczyć, jak ten zespół się ustawia. To są takie elementy, na które nawet przygotowując się do meczu, niekoniecznie zwracam uwagę. To znaczy wiem, że Liverpool broni strefowo, pewnie byłbym w stanie wskazać konkretnie ustawionych zawodników, bo jest to akurat dosyć powtarzalne, ale chciałem pokazać Wam trochę i wytłumaczyć, jak myślą trenerzy drużyn przeciwnych. Otóż oni muszą to przejrzeć, oni muszą zwrócić na to uwagę, oni muszą wziąć to pod uwagę i jeszcze znaleźć idealne rozwiązanie. Czyli jeśli my albo ja obserwowałem rzuty rożne Liverpoolu w defensywie i ustawienie, nie patrzyłem na efekt, nie patrzyłem na, rodzaj dośrodkowania, rodzaj posłanej piłki, który stwarzał zagrożenie Liverpoolowi, ale musiałem, nie wiem, wchodząc w rolę trenera rywali, dostrzec to, co oni, czyli szansę, okazję do wykorzystania przy tym, jak ustawia się Liverpool. Zabrało mi to chwilę, bo tych rzutów rożnych odchodzących wcale nie było przeciwko Liverpoolowi tak wiele, ale dotarłem do rzutu rożnego w meczu z Brentfordem, który Liverpool łatwo wygrał. Był to rzut rożny w samej końcówce. I wówczas ta piłka odchodząca na pięciu bodaj wbiegających piłkarzy ekipy Thomasa Franka nic nie przyniosła. Poprosiłem jednak wydawcę i kolegów współprodukujących nasze studio, żeby i tak mi wycięli tę sytuację. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że ona też doskonale pokazała, co chcieli wykorzystać trenerzy City. A więc jeszcze raz przypomnę, jak padła bramka Johna Stonesa. Nathan Ake wyszedł zza pleców i z pozycji między stoperami, gdzieś z okolic bramkarza. Normalna rzecz. Zawodnicy zajmują taką pozycję przy rzutach rożnych swoich ofensywnych. Wyszedł przed McAllistera, przesunął sobie Argentyńczyka o 1,5 metra, a w tę dziurę idealnie posłał piłkę Kevin De Bruyne. Z kolei zza pleców obrońców wyskoczył John Stones i z bliska wpakował piłkę do siatki. To jest taki trik, taki stały fragment gry, który zadziała tylko raz. No więc wrócę jeszcze do tej sytuacji z Brentfordem. Patrząc jako osoba poszukująca szansy, czegoś, czego nie widzi się przy stałym fragmencie gry, dostrzegłem, że faktycznie Liverpool przy rzutach rożnych odchodzących, czyli przy piłce zagrywanej od bramki, robił od bramki właśnie jako ta linia strefy krok, powiedzmy, w stronę 11 metra, krok w stronę linii 16. To zostawiało trochę więcej przestrzeni pomiędzy bramkarzem a linią obrony, z tym, że zawsze było to zabezpieczenie. Wówczas, nie pamiętam, czy to nie był Gravenberch ustawiony jako to zabezpieczenie, ale w tym meczu był to McAllister, co jednocześnie sprawiło oczywiście Ake mniejszy problem w przestawieniu go ze względu na różnicę fizyczności, a Manchesterowi City dzięki fantastycznemu podaniu Kevina De Bruyne pozwoliło stworzyć okazję dla Johna Stonesa. To jest taka rzecz, którą wykorzysta się raz i ona albo wyjdzie, albo już jej po prostu nie powtórzysz, bo przeciwnik będzie przygotowany, wyciągnie wnioski. O tak wysokim poziomie rywalizacji rozmawiamy. Natomiast no ja się czymś takim zachwycam. To jest właśnie też pokazuje, na jaki poziom weszła analiza, przygotowanie do konkretnego przeciwnika, że ogląda się i rozpracowuje stałe fragmenty gry przeciwnika w obronie i w ataku. To jest akurat norma, ale poszukuje się takiego jeszcze elementu zaskoczenia, wymyśla się tak kreatywną rzecz i że to robi jeszcze ekipa Pepa Guardioli, chociaż akurat to nie powinno dziwić, bo oni od paru lat już są w tym elemencie bardzo, bardzo mocni. Ale mnie to naprawdę zachwyca. Mi to się bardzo, bardzo podobało. I coś więcej mogę dodać. Następne rzuty rożne także z tej strony dla City wykonywał już Phil Foden, a piłka była dochodząca do bramki. Znów mieli jedną szansę na zrobienie tego, zdecydowali się i to wykorzystali. Kolejna rzecz to właśnie ustawienie w rozegraniu piłki Liverpool jak Manchester City. To też zauważano w analizach przed meczem, że podejście Guardioli do takich spotkań, takich wyzwań, gdzie wiadomo, że rywal będzie bardzo wysoko presował, jest różne. Zwykle City podejmuje się gry podaniowej. Bardzo dużo o tym burzeniu rytmu przeciwnika poprzez połknięcie piłki mówił kiedyś Guardiola w kontekście utrzymania korzystnego wyniku. A więc trzeba wykonać 1000 podań, trzeba wykonać 20 tysięcy podań, żeby tylko przeciwnik tej piłki nie dotknął i miał po prostu dość wgrania w piłkę, żeby po prostu się frustrował. To czasem oznacza, że nie trzeba cisnąć do ataku, że nie trzeba przejść po kolejnego gola, ale właśnie grać w poprzek, grać taką dużą grę na posiadanie piłki, w czym akurat Manchester City jest pewnie najlepszy na świecie. Są jednak mecze, w których Guardiola żąda od swoich piłkarzy znacznie większej liczby kontaktów przy piłce. Nie grania już na 1-2 kontakty, co jest utożsamiane z nienawidzoną przez Pepa tiki-taką, ale chce zawodników umiejętnie przyciągających pressing i utrzymujących się pod pressingiem przeciwnika. I miałem wrażenie, że akurat piątka zawodników od obrony licząc wraz z Rodrim miała właśnie takie zadanie w tym meczu. Oni mieli przyciągnąć drugą linię Liverpoolu, bo to, że atakowali ofensywni zawodnicy Jurgena Kloppa, to było dosyć jasne, ale mieli przyciągnąć i potem prostopadłym podaniem odnaleźć Kevina De Bruyne. W pierwszej połowie to się udało parokrotnie, ale sam Berg nie wykorzystywał tego podaniami. Natomiast to było zdecydowanie najlepszą szansą Manchesteru City i to było ewidentnym takim planem. Jak najdłużej utrzymać się przy piłce, przyciągnąć ten pressing, nawet trochę ryzykując stratę. Straty te zresztą były pod bramką City, ale ostatecznie nie przerodziły się w nic groźnego. Liverpool trochę inaczej ustawiał się w tym 3-2-5, czyli nie wysyłał tam środkowego obrońcy, ale bardziej właśnie prawego obrońcę, czyli Conora Bradleya, bardzo wysoko w rolę niemal skrzydłowego. Zdarzało się oczywiście, że zamieniali się z Elliotem, a więc gdy Bradley widział, że Elliot jest ustawiony bardzo szeroko, to wchodził w środek. Raz mu to nie wyszło i skończyło się stratą, ale to już zostawię te kwestie. Zresztą z Joe Gomezem było podobnie. Natomiast też bardzo podobnie budował grę i choć Liverpool grał bardziej naokoło, i wydaje mi się, że też częściej korzystając z dłuższych zagrań, przerzutów do skrzydeł, to tak naprawdę cel był ten sam, a więc sprawić, że to dziesiątki, Elliot, Szoboszlai mają piłkę, albo uda się wyizolować Bradleya oraz Luisa Diaza przeciwko bocznym obrońcom Manchesteru City, co też przekładało się przecież na okazję. W pierwszej połowie to Bradley miał taką szarże przeciwko Ake, która zakończyła się niezłym podaniem, a Luis Diaz to szalał cały mecz i w ogóle był jednym z najlepszych zawodników Liverpoolu. To, co dla mnie zmieniło się po przerwie w grze Liverpoolu, to tylko świadczy o tym, co trochę mówiłem wcześniej, czyli to parcie na przeciwnika, podwyższenie pressingu, intensywności było jeszcze większe. Zresztą Klopp użył takiego stwierdzenia, nie wiem, czy zgodnego z prawdą, już nie będę przeglądał tych wszystkich meczów, które oni rozgrywali, nie mam ich tak dobrze w pamięci, ale powiedział, że na Anfield przeciwko City nie zagrali tak dobrej drugiej połowy. Pewnie można się zgodzić, pewnie można by to podkreślić liczbami, bo po prostu tak bardzo dominowali, nawet jeśli gola strzeli tylko z rzutu karnego, a pewnie i należała im się druga jedenastka. Ja zresztą jestem przekonany, że Doku faulował McAllistera. W każdym razie, to, co zobaczyłem w drugiej połowie, to przede wszystkim jeszcze większe przekonanie, zwłaszcza środkowych obrońców, Kwanzaa i Van Dijka, do tego, jak mogą wprowadzać piłkę przeciwko City, broniącym w 4-4-2 w niskim, średnim bloku i mogą przez to tworzyć dodatkową przewagę. Taką przewagę, powiedziałbym, niespodziewaną. Wymagało to większego ryzyka. Coraz rzadziej schodził trzeci zawodnik do nich, wspierając ich w tym rozegraniu. Częściej był to Wataru Endo i o Japończyku też jeszcze dzisiaj powiem. Natomiast też zdarzało się oczywiście, że Joe Gomez, który zamienił strony po wejściu Robertsona i Robertsonowi też zdarzało się zostawać. Natomiast to, co chciałem podkreślić, to fakt, że oni jeszcze więcej zaryzykowali. Van Dijk miał parę przebojów i świetnych wgrań piłki wyżej. Kwanzaa miał taką kapitalną akcję, którą skończył nawet uderzeniem. Joe Gomez, tak było, to było bardzo podobnie. Robertson był ustawiony znacznie wyżej. Także widać było, że Liverpool jest przekonany, że nawet warto zaryzykować. I może to jest w tym wszystkim chyba najlepsze, że warto zostać dwóch na dwóch, bo tak często zostawali z Kevinem De Bruyne oraz Erlingiem Haalandem, ale że nie warto się tego bać. No zresztą była taka jedna sytuacja w pierwszej połowie, w której to Haaland pędził na Virgila van Dijka i skończyło się uderzeniem celnym oczywiście, ale wydaje mi się, że akurat wtedy van Dijk zachował się dobrze, a więc opóźniał bieg Norwega, tak jakby go cały czas kontrolował ręką na odległość ramienia i po prostu wypadł w tej sytuacji bardzo dobrze, pomimo tego, że Norweg oddał celny strzał. Te zmiany, które dokonywał Jurgen Klopp, wydaje mi się, że też pomogły Liverpoolowi utrzymać momentum. No bo to był mecz może nie, ale to była druga połowa momentum, zaczynając od rzutu karnego, a więc też pressingu i też pressingu, które tak na dobrą sprawę rozpoczęło niecelne podanie Kwanzaha na skrzydło do bodaj Bradley'a, ale dalej poszedł za tym pressing, poszedł za tym Darwin Núñez do Edersona i no i efektem był oczywiście rzut karny. Ale Liverpool jest bardzo drużyną momentum. W sensie nawet chyba mówił o tym Guardiola po meczu, że to czasem jest jak monsun, jak taka fala, że wiesz, że musisz zrobić po prostu wszystko, nawet zapomnieć o graniu w piłkę, ale musisz przetrwać 10-15 minut tej nawałnicy, żeby dać sobie szansę powrotu do tego spotkania. I mam wrażenie, że po tych 10-15 minutach Jurgen Klopp dał sygnał, że nie, wcale nie odpuszczamy, wcale nie chcemy wypuścić naszej ofiary, a więc dokładamy. I dołożył Robertsona oraz Salaha. Musiał więc bardzo szybko Guardiola reagować, a więc dodał Mateo Kovacicia. Mam wrażenie, że bardziej po to, żeby jednego zawodnika cofnąć do linii pomocy, żeby grał on trochę niżej niż Kevin De Bruyne, który był oczywiście wściekły po tej zmianie, ale ja tę wściekłość rozumiem. Zresztą były takie mecze, chyba to pokazywali w trakcie meczu z Real Madrid, kiedy wściekły Kevin De Bruyne coś tam odpowiadał. Nie, to było chyba w meczu z Arsenalem, już mniejsza z tym, ale były takie mecze, kiedy odkrzyknął coś Guardioli parokrotnie Kevin De Bruyne. Natomiast dla Pepa to był wyraz determinacji, takiej ambicji, złości piłkarskiej, takiego czegoś wychodzącego od środka, czegoś bardzo potrzebnego na tym najwyższym poziomie, co czasem decyduje o byciu lepszym od przeciwnika, który może mieć lepszy dzień, który może mieć dobry sposób na ciebie, ale to właśnie to uczucie takie od środka, mieszanka tej złości, ambicji i determinacji powoduje, że coś ci wychodzi więcej albo coś totalnie nieoczekiwanego. Belk mógł być wkurzony po tym, jak grał w drugiej połowie i jego zespół, i on sam. Chyba też miałem takie wrażenie, że po tej zmianie pokazywał do Guardioli, przecież tam cały czas jest przestrzeń, że ja tam mogłem być, tylko wystarczy mi podawać, no ale widział chyba Guardiola, że mają problem z zagrywaniem między linię już piłkarze City, też chciał dodać nowych sił. Wejście Doku naprawdę należy ocenić pozytywnie, bo też stworzył 2-3 sytuacje. Bywa on mocno jednowymiarowy. Mam wrażenie, że jakby przestał trochę wykorzystywać swój dribbling z pozycji stopu w start. I też nauczyli się go trochę rywala, więc nie wchodzą w pierwszy kontakt ze skrzydłowym, tylko pozwalają mu nawet wejść w pole karne, a tam jak mają już asekurację, to jemu jest znacznie trudniej, choć i na tym mógł się przejechać Liverpool w drugiej połowie, bo przecież Doku trafił w słupek. Jeśli chodzi o zmiany, no to jeszcze warto podkreślić. Akurat w Liverpoolu to jest ogromna wartość. Znamy liczbę 44, a więc 22 gole, 22 asysty zmienników Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Niewiarygodna jest ta wartość. Niezależnie kto jest na ławce rezerwowych, a w tym meczu no, to byli Robertson, Nalo, Tsimikas, McConnell, Clark, Salah, Kumas, Gakpo. No niewiele mógł tak naprawdę zrobić Pep Guardiola. Ja myślę, że wyciągnął absolutnego maksa tymi zmianami, natomiast Pep Guardiola nie dokonuje tak wielu zmian, nie daje tak wiele czasu. Wiele było meczów, w których nie decydował się w ogóle na zrobienie korekty, bo zawsze dobiera wyjściowy skład pod konkretny plan i konkretnego przeciwnika. A więc to, że już w 69 minucie musiał reagować i to tak drastycznie zmieniając choćby Kevina De Bruyne, pokazuje skalę dominacji i tego napędzania się, tego pędu, momentum, jak zwał, tak zwał, Liverpoolu. I to było też mega imponujące. Kontrowersje, już mówiłem, że według mnie należał się Liverpoolowi rzut karny. I to w zasadzie tyle o tym meczu. Ogromnie ucierpi Premier League bez tej rywalizacji. Bez rywalizacji Guardioli z Kloppem. No fantastycznie się oglądało ich mecze, to jest taki poziom intensywności, sposobu grania, przekonania, ale to była też taka wartość dodana dla jednego i drugiego. No co ja się będę zresztą rozpływał, oni to doskonale obrazowali. Będzie potrzebował nie tylko Liverpool, ale cała liga kogoś wyjątkowego, może Xabiego Alonso, by tak samo nakręcić Pepa Guardiolę, może na nową rywalizację, bo jestem przekonany, że ona też mu sporo dała pod względem tego, ile na Wyspach wytrwał, ile i jak intensywnie pracował w tym czasie i też ile osiągał oraz w jakim stylu i jak sam zmieniał swój zespół. Ogromna wdzięczność od całej społeczności Premier League dla Jurgena Kloppa za tę przeciekawą rywalizację. Jeśli chodzi jeszcze o mecz Arsenalu z Brentfordem, wygrany w samej końcówce, a przepraszam, bo oczywiście zapomniałem wspomnieć o paru indywidualnościach, które mi zaimponowały w meczu na Anfield, zaczynając od Liverpoolu, no to Bradley, Kwanzaa, Van Dijk i Joe Gomez, każdy z tych zawodników naprawdę spisał się świetnie w radzeniu sobie z Alvarezem, z Philem Fodenem, choć ten wygrał swoje dwa pierwsze pojedynki z Gomezem, to później już stanowił o mniejszej części grania całego City, mimo że doszedł oczywiście w drugiej połowie do sytuacji. Fantastyczny był Virgil van Dijk, klasa, absolutnie nie wolno spisywać go na straty. W drugiej linii myślę, że najważniejszym ogniwem był Wataru Endo. No, to jak on się ustawia, jaki jest agresywny i jaki jest szybki na pierwszych kilku metrach. Jeśli mowa o ponad 30-letnim zawodniku, to jego wiek biologiczny musi być, nie wiem, w okolicach 24 lat, bo tak szybko się porusza. Dla mnie jednym z lepszych zawodników w ogóle na boisku był Harvey Elliott, niesamowicie inteligentny. W studiu powiedziałem, że to jest Phil Foden Liverpoolu, a według mnie jeszcze bardziej stanowi o grze tej drużyny. Jest jednym w ogóle z częściej grających zawodników w tym sezonie Liverpoolu, przynajmniej w lidze, ale niewiarygodnie mi imponuje, ponieważ tak naprawdę zastanawiano się, czy będzie to skrzydłowy, czy środkowy pomocnik. Różnie był ustawiany, zresztą jako prawoskrzydłowy może mieć w Liverpoolu pod górkę, bo wiadomo jest Mohamed Salah. Natomiast no jest to piłkarz, którego warto definiować przez przestrzenie, w jakich się porusza, jakie ma umiejętności, a nie konkretną pozycję. No i wreszcie Luis Diaz, niewiarygodny poziom wydolności, powtarzalności, takich intensywnych biegów i do tego z piłką, dryblingu, utrzymania się przy futbolówce. Niesamowita sprawa. Nawet Darwin Nunez, który pomimo tego, iż zaliczył 5 spalonych, to przecież miał swój moment, a więc wywalczony rzut karny. Po stronie Manchesteru City nie było tak wiele imponujących występów. Stones oraz Rodri wydaje mi się, że byli sobą, choć częściej grali tyłem do bramki przeciwnika pod takim pressingiem Liverpoolu. Wiele już powiedziałem o De Bruyne, o Fodenie. Wydaje mi się, że nieźle zagrali również Kyle Walker i taka pochwała dla Stefana Ortegi, który bardzo dobrze wszedł w mecz w niełatwym momencie po kontuzji Edersona, a wydaje mi się, że spisał się naprawdę znakomicie. Wreszcie na sam koniec Arsenal Brentford, bardzo krótko o kilku aspektach rywalizacji na Emirates. Mecz wygrany w końcówce po golu Kaja Havertza, 2 asysty Bena White'a. Mecz, który bardzo trudny był dla Arsenalu ze względu na to, jak Brentford pokazało, że potrafi burzyć takie momentum właśnie Arsenalu. Oczywiście podpiął ich do życia w tym meczu Aaron Ramsdale swoim błędem, ale gdyby nie ta szarża pressingowa Wisy, no to po prostu nawet by tego nie było, odżyło lekko Brentford. Nie był to wygodny mecz dla Arsenalu, może to być jakiś przykład dla innych, ale też mam takie wrażenie, że ten Arsenal, bazując trochę na doświadczeniu, w tak trudnym meczu nie potrzebuje kilkunastu minut na odzyskanie właściwego dla siebie rytmu, ale te, powiedziałbym, ustawienia fabryczne, które przynoszą taką akcję jak ta na 2-1, potrafią rozegrać od tak, od ręki, bo nie było zbyt wiele takich ataków, tak przeprowadzonych, sprawnie zbudowanych na prawej stronie w drugiej połowie, gdy Wydawało się nawet, że momentami to Brentford znacznie bardziej rośnie. Nie był to wygodny mecz dla Arsenalu, a jednak zwycięski i wciąż przed nami ten fascynujący finisz Premier League. Jeszcze szukam tutaj sobie notatek, jak wygląda ten finisz ligi. Trzy mecze dla każdej z drużyn wciąż bez ustalonego terminarza. W przypadku Liverpoolu chodzi o derby z Evertonem, w przypadku City o wyjazd do Brighton, no a Arsenal to derby Londynu z Chelsea u siebie. Natomiast sama końcówka wydaje mi się, że na korzyść dla Pepa Guardioli, bo to jest Forest na wyjeździe, Wolves u siebie, Fulham na wyjeździe i West Ham u siebie. W przypadku Arsenalu to dwa wyjazdy na Tottenham oraz na Old Trafford, a w przypadku Liverpoolu mecz u siebie z Tottenhamem i Aston Villa na wyjeździe, więc bardzo trudne wyzwania. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Jak będzie w Premier League i w wyścigu o mistrzostwo, to się jeszcze przekonamy. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, dzięki za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje mojego kanału. To tyle. Dobranoc i do usłyszenia.